Zleceniodawca, jego ojciec i jego współpracownik.
Już 3 osoby ze Szwecji są w kręgu zainteresowań prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie kradzieży w Auschwitz.
Licealiści z Wrocławia promują oddawanie narządów po śmierci. Z sukcesem.
Lenin wciąż nie żyje, a i tak rozpala emocje.
Po pierwsze wodza udało się odnaleźć w Gnieźnie, tuż przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który jest przeznaczone.
Polska prokuratura chce, aby szwedzcy śledczy przesłuchali ojca zleceniodawcy kradzieży napisu z bramy Auschwitz, ustalili reporterzy śledczy RMF FM.
To trzecia związana ze sprawą osoba ze Szwecji, o której dzisiaj poinformowali krakowscy prokuratorzy.
Kradzież zlecił 35-letni obywatel Szwecji Anders H., a pomagał mu mężczyzna pochodzenia serbskiego Wladimir Z. W studiu Roman Osica i Marek Balawajder, którzy zajmują się tą sprawą. Panowie, jaki związek ze sprawą ma ojciec Andersa H.?
Jak ustaliliśmy, Marcin A., który organizował kradzież w Polsce, w ostatnich latach kilka razy wyjeżdżał do Szwecji, gdzie pracował właśnie w firmie budowlanej ojca szwedzkiego zleceniodawcy kradzieży. To tam poznał Andersa H. W domu jego ojca odbywały się spotkania obu głównych podejrzanych w całej sprawie. Teraz prokuratorzy z Krakowa zakładają, że ojciec szwedzkiego neofaszysty mógł nie wiedzieć o całej sprawie. Prowadzi dobrze prosperującą firmę, a Polak był w niej tylko okresowo zatrudniany. Nie byli w bliższych relacjach. Dlatego właśnie ojciec mógł nie wiedzieć o planach syna. Szwedzcy prokuratorzy dostali wstępną listę pytań, które w najbliższych dniach będą chcieli zadać ojcu Andersa H.
A wiadomo już, kiedy policja wypłaci nagrodę za pomoc w odzyskaniu tablicy?
Tak, wypłata ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Co ciekawe, pieniądze otrzymają dwie osoby.
To jest dwójka Polaków mieszkająca w Polsce.
Powiedział nam inspektor Dariusz Nowak. 115 tysięcy podzielone zostanie więc porówno dla każdego z informatorów. Dodam, że według naszych informacji na nagrodę liczył również przewrotnie Anders H., który chcąc umniejszyć swoją rolę w sprawie, podał informację naszej policji o wykonawcach kradzieży w Polsce.
Zbigniew Wasserman zeznaje dzisiaj przed Sejmową Komisją Naciskową.
Ciekawsze od przesłuchania posła PiS jest to, co dzieje się w samej komisji, w której przedstawiciele opozycji ponownie próbowali odwołać dziś szefa Andrzeja Czumę. W sprawie paraliżu prac komisji zażądali też spotkania z marszałkiem Sejmu.
Na Wiejskiej jest Agnieszka Burzyńska. Agnieszko, można liczyć na jakieś efekty po tej rozmowie?
To ja odpowiem tak, Andrzej Czuma jest nieustającym problemem tej komisji, a cała komisja jest jednym wielkim problemem.
Powiedziałem, że kilkakrotne powtarzanie takich samych zachowań, a pan już po raz czwarty złożył ten wniosek, wyczerpuje znamiona pewnego stanu dwubiegunowego, depresyjno-maniakalnego.
Stan, który przypisał mi pan poseł Czuma, po prostu choroba psychiczna. I ja sobie nie pozwolę na to, żeby obrażano mnie.
To tylko krótki fragment wymiany zdań pomiędzy posłem Matyjaszczykiem a przewodniczącym Czumą. Za 2 godziny, tak jak powiedzieliście, do akcji włączy się marszałek Komorowski, który spotka się z przedstawicielem PSL-u i, uwaga, omówi sytuację. Pytanie tylko, co tu omawiać, skoro na razie raczej nic się nie zmieni, ani przewodniczący, ani poziom.
Informacja sprzed chwili od naszego reportera. 4 osoby zatruły się śmiertelnie tlenkiem węgla w Pruszkowie. Do tragedii doszło w domu jednorodzinnym.
Fakty RMF FM docierają najbliżej.
Daj coś od siebie, zachęcają uczniowie 13 liceum we Wrocławiu. Ich akcja propagująca zgodę na oddawanie po śmierci narządów odniosła sukces. W szkole deklarację woli podpisali prawie wszyscy dorośli uczniowie, a także nauczyciele.
W nadziei ratowania życia innych wyrażam zgodę na pobranie po śmierci moich tkanek i narządów do przeszczepienia.
Początkowo mój tato był bardzo niechętny. Powiedziałam mu wprost, że gdyby mi się coś stało, to czy by miał coś przeciwko, żeby ktoś mi oddał swój narząd. Powiedział, że nie. Więc stwierdziłam, dlaczego on ma coś przeciwko temu, żebym ja mogła oddawać swoje narządy. No i w końcu podpisał tą deklarację, tak samo jak moja mama.
Pani dyrektor, panią też uczniowie przekonali, żeby miała pani w portfelu deklarację.
Przekonali mnie, ja jestem do tego zresztą przekonana. Sama mnie cieszy, że ta akcja nie wyszła od nas dorosłych, a właśnie wyszła od nich, od młodych ludzi.
Barbara Zielińska usłyszała, że akcja będzie rozszerzona na całą Polskę. W przyszłym tygodniu uczniowie trzynastki roześlą do wszystkich liceów w kraju listy zachęcające do naśladowania.
A w kolejnych faktach o oddawaniu narządów porozmawiamy z transplantologiem i prawnikiem.
Znalazła się głowa Lenina w Gnieźnie. Miejski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od kilku dni szukał popiersia wodza rewolucji, by przekazać je na licytację.
Organizatorzy finału podejrzewali, że Lenina celowo ukrył dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z niejasnych pobudek politycznych.
Szef MOK-u zapewniał jednak, że Lenina nie ma i nie rozumie afery rozpętanej wokół jego osoby.
Po czym znalazł Lenina na strychu ośrodka.
Ja nie mam wiedzy na temat, gdzie gipsowe popiersie Lenina się znajduje.
Z całą mocą zapewniał dyrektor MOK-u, dowodząc, że Lenin to własność prywatna.
Gdzie on może być?
Należałoby zapytać dyrektora MOK-u o to.
Mówi, że wczoraj przeszedł cały ośrodek od góry do dołu.
To niech jeszcze wzdłuż i szerz przejdzie.
Dyrektor posłuchał rady byłego przewodniczącego rady, miasta i ku zaskoczeniu wszystkich znalazł popiersie. Dokładnie znalazł dociekliwy pracownik MOKU.
Oddajemy to, dzieciaki, robimy prokeza takiego, kurczę, jak mają panki. Lenin pięknie wędruje w świat, gdzieś ozdabia salony proletariatów, restauracji.
Krzyczy szef sztabu orkiestry w Gnieźnie. Dyrektor MOKU przeprasza za zamieszanie.
Głowę Lenina śledził Piotr Świątkowski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.